Kochani, teraz przed nami już sesja popołudniowa. Ksiądz Mariusz gotowy, przygotowuje się. Powiem tylko, że nie chcę zapeszyć, ale powiem, że trochę zmieniamy klimat, bo do tej pory było słodko, tak radośnie i wzrastająco, a teraz mamy pierwszy taki temat: kryteria rozeznawania eklezjalności ruchów i stowarzyszeń. Czyli taki teraz będzie tak troszeczkę, weryfikowanie tej wolności, która jest z Ducha Świętego, bo wszyscy chyba mamy takie doświadczenie, że ta wolność w Duchu Świętym czasami może się mylić z naszymi prywatnymi pragnieniami. I szczerze mówiąc, czasami nawet sami nie umiemy tego rozróżnić. Więc są kościelne metody. Już, tak? Dobrze, zapraszam księdza Mariusza, żeby poprowadził nas przez ten temat. Jeszcze zanim ksiądz Mariusz zacznie, powiem, że nasze popołudnie dzisiaj do kolacji będzie trochę takie spontaniczne, dlatego że będzie debata, będą świadectwa, więc nie do końca wiemy, ile czasu co zajmie. Będziemy to dynamicznie regulować. Ale pierwszy punkt programu jest pewny i stały. Ksiądz Mariusz jest przygotowany. Zapraszamy. Jeszcze zanim ksiądz Mariusz zacznie, powiem, że w naszej diecezji jest odpowiedzialny za ruchy i stowarzyszenia, więc jest jak najbardziej na swoim miejscu.
Dziękuję Antkowi za duży optymizm i nastawienie, że jednak mimo wszystko może pociągniemy to w kierunku też dalej słodkim. Słodkości są różne. Moi drodzy, dziękuję za zapowiedzenie Antkowi. Cieszę się, że mogę właśnie mieć ten czas od Pana Boga na tym naszym tutaj spotkaniu rekolekcyjnym. I tak jak Antek powiedział, rzeczywiście ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz w styczniu roku 2010 powołał mnie do tego, abym był koordynatorem ruchów i stowarzyszeń w archidiecezji krakowskiej. Staram się to czynić w takiej mierze, w jakiej umiem, potrafię. Duch Święty przyszedł też ze swoją łaską poprzez posługę księdza biskupa Grzegorza, który rok później właśnie otrzymał sakrę biskupią i w sierpniu 2011 roku na rynku krakowskim przy kościele świętego Wojciecha mieliśmy taką ewangelizację pod tytułem Madryt w Krakowie. Ksiądz biskup wtedy, jako biskup nominat, przybył do nas z radością, entuzjazmem przybył. I mieliśmy okazję, żeby właśnie tam się też już po raz pierwszy tak zetknąć z rzeczywistością ewangelizacji, ponieważ była grupa młodzieży oazowej, śpiewaliśmy, była pantomima, świadectwo, śpiew ewangelizacyjny. Poprzebierani byliśmy w stroje hiszpańskie, bo to Madryt w Krakowie. Ksiądz biskup podszedł do mnie i mówi: trzeba koniecznie stworzyć sekretariat do spraw nowej ewangelizacji. No to zapraszam cię, żebyś w nim był. A później poszło to w tym kierunku, że ksiądz biskup zapytał, czy mógłbym podzwonić, rozeznać, ile to tych ruchów jest. Ja mówię, no już mam zebrane, bo generalnie tak się szczęśliwie złożyło, że zrobiłem sobie na początku po nominacji od księdza kardynała taki zestaw, zbiór wszystkich ruchów i stowarzyszeń, napisałem maile. Trochę trzeba było podzwonić, żeby pozbierać te rzeczywistości. Już się wtedy okazało, że ruchów, bractw, stowarzyszeń w archidiecezji krakowskiej było ponad 60. Na dzień dzisiejszy z moich danych, z bazy danych, którą posiadam w tym komputerze, mamy 73. I ciągle słyszymy, że Pan Bóg podsyła kolejnych ludzi, którzy chcą otrzymać potwierdzenie, akceptację, czy też usłyszeć słowo rozeznania w tym duchu, czy to rzeczywiście jest od Ducha Bożego i jak oni mają dalej funkcjonować. Ksiądz biskup Grzegorz najczęściej te grupy, delegacje, osoby przyjmuje i wtedy komunikuje mi, żebym ich wciągnął, że tak powiem, w rzeczywistość tej tabeli, tego zestawienia. Natomiast proces, wiadomo, za chwileczkę powiem, jak to wygląda z punktu widzenia właśnie już prawno-apostolskiego, pastoralnego. Więc dlatego chciałbym poświęcić właśnie ten czas, który został mi tutaj dany, na takie dwa bloki. Pierwszy to jest właśnie kryteria rozeznawania darów charyzmatycznych, a drugi właśnie kryteria eklezjalności. Postaram się, żeby to w tych dwóch częściach tak wybrzmiało, żebyśmy mieli jakiś jasny obraz i pewnie do tego później będą jeszcze pytania, będzie rozmowa. Natomiast pozwólcie, że oczywiście w odniesieniu to robimy na początku do Juvenestit Ecclesia i tutaj Andrzej będzie mi pomagał, bo mamy dwa komputery. To coś działa? Działa. Więc w 23 punkcie Juvenestit Ecclesia jest powiedziane tak, że z punktu widzenia relacji pomiędzy darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi trzeba koniecznie zwrócić uwagę na dwa podstawowe kryteria, które powinny być traktowane łącznie. Pierwsze to poszanowanie specyfiki charyzmatycznej poszczególnych zrzeszeń kościelnych, tak aby uniknąć ciasnych form prawnych mogących zaszkodzić tej nowości, którą dany ruch w sobie niesie. Dzięki temu unikać się będzie traktowania różnych przecież charyzmatów w Kościele w sposób szablonowy. I wreszcie B to poszanowanie podstawowych zasad eklezjalnych sprzyjających rzeczywistemu włączaniu darów charyzmatycznych do życia Kościoła powszechnego i partykularnego. Unikając, aby formy charyzmatyczne były pojmowane jako równoległe do życia eklezjalnego, a nie jako te pozostające w uregulowanej relacji do darów hierarchicznych. Więc taki jest punkt wyjścia. Zacząłem od punktu 23, bo on jest jakiś podsumowujący, a teraz chciałbym przejść już do tych właśnie kryteriów rozeznawania darów charyzmatycznych, które w Juvenestit Ecclesia są potraktowane w punkcie 18, czyli wcześniejszym. Pierwsze kryterium rozeznawania darów charyzmatycznych to prymat powołania każdego chrześcijanina do świętości. I tutaj prosiłbym teraz Andrzeja, żeby otworzył nam właśnie ten dokument, ponieważ dobrze jest pracować na dokumencie. Ja kiedy się przygotowywałem do dzisiejszego spotkania, to cały czas właśnie pracowałem nad tym, żeby pozaznaczać te fragmenty, żebyśmy te osoby, zwłaszcza które może jeszcze nie miały czasu, żeby zetknąć się z tym dokumentem w całości, zobaczyły, gdzie się to znajduje i jak to wykorzystać, kiedy wrócicie do swoich wspólnot. Otóż ten właśnie 18 punkt mówi tak, że pierwsze kryterium to jest prymat powołania każdego chrześcijanina do świętości. Więc wszelka właśnie rzeczywistość, jak mówi ten dokument, rodząca się z uczestnictwa w prawdziwym charyzmacie, powinna zawsze być narzędziem służącym świętości w Kościele. Druga sprawa to zaangażowanie w misyjne głoszenie Ewangelii. No bo cóż jest tym właściwym kluczem do tego, żeby zobaczyć charyzmatyczność? No, wielki nakaz misyjny Jezusa. Idźcie i nauczajcie, idźcie i czyńcie uczniów. Bądźcie narzędziami w dziele ewangelizacji. Wreszcie trzecie kryterium to wyznawanie wiary katolickiej. I tutaj oczywiście przeżywanie charyzmatu powinno być przestrzenią wychowania do wiary. I to powinny czynić wszystkie ruchy. Wychowywać do wiary, wyrażającej się w tym, że przyjęcie i przepowiadanie prawdy o Chrystusie, Kościele i człowieku odbywa się zgodnie z jej autentyczną interpretacją nauczycielskiego urzędu Kościoła. Wreszcie kolejna rzecz to, kolejne kryterium to świadectwo rzeczywistej komunii z całym Kościołem. Tutaj oczywiście wiąże się to, jak mówi dokument, synowskie odniesienie do papieża, który jest trwałym i widzialnym źródłem jedności Kościoła powszechnego, oraz do biskupa, będącego widzialnym źródłem i fundamentem jedności Kościoła partykularnego, czyli miejscowego, do biskupa diecezjalnego. Z tego wynika okazywanie lojalnej gotowości do przyjmowania ich nauki i pasterskich zaleceń, jak również gotowości uczestniczenia we wszystkich przedsięwzięciach, wydarzeniach, działaniach Kościoła, zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym czy międzynarodowym. Tutaj to zostało rozpisane jeszcze szczegółowo jako zaangażowanie w dziedzinie katechezy i pedagogiczne umiejętności w wychowaniu chrześcijan. Kolejne kryterium to uznanie i szacunek dla wzajemnej komplementarności innych komponentów charyzmatycznych w Kościele. Z tego wypływa, czy wynika wzajemna gotowość do współpracy. I dokument mówi, że w istocie jasnym znakiem autentyczności jakiegoś charyzmatu jest jego eklezjalność, jego zdolność do harmonijnego włączenia się w życie świętego ludu Bożego dla dobra wszystkich. Kolejne kryterium to akceptacja czasu próby w rozpoznawaniu charyzmatów. To jest dość, że tak powiem, powszechne stawiane pytanie, ile czasu musi upłynąć, żeby dane bractwo, ruch, stowarzyszenie zostało przyjęte, potwierdzone przez biskupa. Nie ma określonego czasu. Trudno tutaj wyznaczać komuś czas, że to jest rok, 5 lat, czy nawet 20. Może to trwać właśnie i tyle lat, jeśli jest potrzeba, żeby dojrzały pewne rzeczywiście przemyślenia odnośnie, jak tu ksiądz biskup Brano bardzo cennie i dobrze powiedział, związane z tym, co ten ruch, stowarzyszenie niesie ze sobą, ale też, żeby nie zwlekać, żeby nie było tak, że rzeczywiście później już jest za późno i nie wiemy, jak się do tego zabrać i trzeba odtwarzać pewne rzeczy. Natomiast sam czas rozpoznawania charyzmatów dokonuje się, jak dokument mówi, ze względu na to, że dar charyzmatyczny niesie, czy może nieść ze sobą pewien ładunek nowości w duchowym życiu Kościoła, kryterium będzie objawiać się w postaci pokory w znoszeniu przeciwności. Czasami tak bywa rzeczywiście, że są jakieś przeciwności. Nie rozumiemy ich na początku, nie wiemy, dlaczego takie są. Ale trzeba je przyjąć w duchu charyzmatu z krzyżem, jak mówi ten dokument. I pojawienie się ewentualnych napięć wymaga od wszystkich we wspólnocie postawy większej miłości dla dobra wspólnoty i przez to coraz głębszej jedności eklezjalnej. Kolejne kryterium to obecność darów duchowych takich jak miłość, radość, pokój i człowieczeństwo. Tu w odniesieniu do listu, z listu do Galatów. Gorliwe życie życiem Kościoła. Większe żywe zaangażowanie w słuchanie i rozważanie Słowa Bożego. Ożywienie umiłowania modlitwy, kontemplacji, życia liturgicznego, sakramentalnego, działalność na rzecz wzrostu powołań do chrześcijańskiego małżeństwa, do sakramentalnego kapłaństwa i do życia konsekrowanego. I wreszcie ostatnie kryterium to wymiar społeczny ewangelizacji. Znów się pojawia po raz kolejny to słowo ewangelizacja, więc wyznacza ona jakby bardzo istotny rys i mocno się wpisuje jako kryterium rozeznawania, że trzeba zauważyć, że kerygma posiada treść społeczną. W samym sercu Ewangelii, mówi dokument, znajduje się życie wspólnotowe i zaangażowanie na rzecz innych. I w tym kryterium rozeznawania, które nie odnosi się jedynie do świeckich form życia w Kościele, podkreśla się nie tylko konieczność bycia żywym świadectwem uczestnictwa i solidarności, ale także sprzyja umacnianiu braterstwa, zasad sprawiedliwości. Podkreślone jest to tutaj też, żeby tak jak Chrystus stał się ubogim, będąc zawsze blisko ubogich i wykluczonych, wypływa troska o integralny rozwój osób najbardziej opuszczonych przez społeczeństwo, której nie można zabraknąć w prawdziwej wspólnocie kościelnej. Więc najkrócej mówiąc, właśnie ten dokument traktuje te kryteria w tym 18 punkcie. Natomiast chciałbym teraz, żebyśmy wrócili do prezentacji, która była na początku. Bardzo Andrzeja proszę, żeby nastąpiło to przejście. Tak. Właśnie to, żeśmy sobie teraz pokrótce omówili. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli kryteria teraz eklezjalności, ponieważ to nam da teraz spojrzenie, na ile nasze ruchy, bractwa, wspólnoty odpowiadają na tą rzeczywistość charyzmatyczną, czy one faktycznie realizują zamysł Kościoła. Tutaj uczyniłem to w odniesieniu do adhortacji apostolskiej Christi Fideles Laici o powołaniu i misji świeckich w Kościele. Zanim do tego przejdziemy dalej, Andrzej, jakby mógł dalej przerzucić slajd, to trzeba postawić sobie takie pytanie, co to jest w ogóle eklezjalność. Może się to wydawać oczywiste, ale trzeba powiedzieć sobie, że eklezjalność to zbiór cech i właściwości wyrażających istotę Kościoła. Pytamy więc w tym wypadku o rolę i miejsce różnych form stowarzyszeń laikatu w Kościele, szukając zarazem cech znamionujących te stowarzyszenia i ruchy religijne. I chciałbym teraz, żebyśmy też przez chwileczkę zobaczyli stronę prawną, bo to jest też ważne, jak wygląda i co mówi kodeks prawa kanonicznego. Mianowicie kodeks prawa kanonicznego mówi tak, że określa przede wszystkim prawa i obowiązki wiernych, zarówno duchowych, jak i świeckich, oraz ogólne zasady działania stowarzyszeń wiernych, które dzieli na publiczne i prywatne. I to warto pamiętać i wiedzieć, że taki jest podział. Kanon 298. Kolejna rzecz. Co dalej o stowarzyszeniach mówi kodeks prawa kanonicznego? Mówi, że świeccy, zachowując należyty stosunek do władz kościelnych, mają prawo zrzeszania się w kościele, które gwarantuje właśnie kodeks prawa kanonicznego. Punkt kanon 215 mówi, że wierni mają prawo swobodnego zakładania stowarzyszeń i kierowania nimi dla celów miłości lub pobożności albo dla ożywienia chrześcijańskiego powołania w świecie, a także odbywania zebrań dla wspólnego osiągnięcia tych celów. Publiczne stowarzyszenia wiernych są erygowane przez władzę kościelną i mogą swoje zadania realizować w imieniu Kościoła. Natomiast stowarzyszenia prywatne są zakładane i kierowane w sposób wolny przez samych wiernych na podstawie zawartej między sobą prywatnej umowy. To mówi kanon 299. Zaś do kompetencji władzy kościelnej należy potwierdzenie statutów oraz ogólny nadzór. Z tego wynika, że chociaż osoby świeckie mogą założyć takie stowarzyszenie, to muszą poprosić, jak sam dokument mówi, władzę kościelną, żeby potwierdził statut, że nie mogą sobie sami regulować statutem, ani sami decydować o kształcie tego stowarzyszenia w tym sensie, że robimy, co nam przyjdzie na myśl, bo mamy właśnie w kryteriach eklezjalności zachować swoją tożsamość. Co o stowarzyszeniach mówi dalej kodeks jeszcze? Że wierni sami w sposób wolny ustalają stosowną nazwę stowarzyszenia i statuty, cele, sposób działania, formy zarządzania i zasady członkostwa oraz szczegółowe normy dotyczące stowarzyszenia, odbywanie zebrań, wyznaczania moderatorów, pomocników i zarządców dóbr. Prywatne stowarzyszenia, jeśli Prywatne stowarzyszenie, jeśli uzna za wskazane, może sobie dobrać duchowego doradcę, kapłana, który potrzebuje jednak zatwierdzenia przez ordynariusza miejsca. I teraz jeszcze bardzo króciutko, żeby te podwaliny stworzyć do dalszych rozważań. Co mówi katechizm Kościoła katolickiego i Jan Paweł II? Mianowicie katechizm mówi tak, osoby zaangażowane w działalność ruchów i stowarzyszeń wezwane są do apostolstwa zgodnie z powierzonymi im charyzmatami, które są łaskami Ducha Świętego. Gdzieś to sobie warto zanotować, że w katechizmie coś takiego jest. A na działanie Ducha Świętego przez charyzmaty wrzeszenia glaikatu zwrócił uwagę właśnie Ojciec Święty Jan Paweł II w przemówieniu do biskupów polskich z okazji wizyty Ad Limina Apostolorum w 1993 roku, podkreślając, że niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej i świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. To jest taki bardzo mały wyjątek z wypowiedzi papieża, ale taki, który podkreśla, jak bardzo papieżowi leżało na sercu, żeby te ruchy ciągle objawiały żywotność Kościoła. Ja sam, jak byłem na Światowych Dniach Młodzieży w Częstochowie, jako młodzieniec w 1991 roku, mieszkaliśmy u sióstr Prezentek w ogródku. Ksiądz biskup wtedy też tam z nami przebywał. Mieliśmy radość wspólnego celebrowania Eucharystii. A później wychodziliśmy na Częstochowę i spotykaliśmy takich czy innych ludzi ze zdumieniem, patrząc, że w ogóle takie grupy czy ruchy są na świecie. Nie, nie było internetu, telewizja pokazywała to, co pokazywała i człowiek otwierał oczy. Poszliśmy na stadion, nie pamiętam już jaki to był stadionik częstochowski, i nagle Chiara Lubich i Focolarini, prawda, zgromadzenie. Ja wychodziłem z zachwytu, to się mówi, pialiśmy z radości, że widzimy kogoś innego niż ruch Światło Życie, ciesząc się oczywiście swoim charyzmatem. Natomiast mówię to w tym sensie, że te Światowe Dni Młodzieży i ruchy i stowarzyszenia, które nosił w sercu Jan Paweł II, dalej nosi, wierzę w to głęboko, że on oręduje za nami wszystkimi i był największym charyzmatykiem w tej dziedzinie, bo spotykał się z tymi wszystkimi ludźmi. Żywo słuchał i z tego, co wiemy, pamiętamy, jesteśmy tym pokoleniem, które obserwowały te kontakty Jana Pawła II z wszystkimi ludźmi. Widać było, jak bardzo mu zależało, żeby te ruchy i stowarzyszenia ciągle ożywiały Kościół, żeby były tymi drożdżami w cieście, w ciele Kościoła. I wreszcie przejdźmy do kolejnego tutaj slajdu, który mówi jeszcze tak, że Sobór Watykański II stwierdza, że ruchy i stowarzyszenia nie są celem dla siebie samych. To już niby dla nas jest oczywiste, bo to już było powiedziane, ale żebyśmy to sobie jeszcze uporządkowali w odniesieniu do kryteriów, że winny służyć posłannictwu Kościoła w odniesieniu do świata. Ich skuteczność apostolska zależy od ich zgodności z celem Kościoła, świadectwa życia chrześcijańskiego i ducha ewangelicznego poszczególnych członków i całego zespołu. Więc ruchy nie są same dla siebie i jakkolwiek można się cieszyć doświadczeniem bycia we wspólnocie i w ruchu, gdzie człowiek ma doświadczenie Kościoła i to jest chyba najpiękniejsze, co się może wydarzyć, że mam wspólnotę, w której mam poczucie nie tylko bezpieczeństwa, gdzie się mogę schronić, ale wspólnotę, gdzie faktycznie mogę też odkryć swój charyzmat, swoją misję, nawet najprostszą. I myślę, że to jest to, że nawet ministrant, tak powiem, w grupie ministranckiej, którą trudno teraz określić, czy to jest ruch czy stowarzyszenie, ale jest to służba liturgiczna, więc można by powiedzieć, że jest to forma wspólnoty liturgicznej, ruchu liturgicznego. Cieszy się już w momencie, kiedy może zadzwonić dzwonkiem i to jest jego moment radości na procesji Bożego Ciała czy we wspólnocie. Mówię to tak, ponieważ każdy drobny element we wspólnocie tworzy całą wspólnotę i wiemy o tym doskonale. To nie jest nic odkrywczego czy super fajnego, super odkrywczego, natomiast jest to o tyle właśnie niesamowicie cenne i dobre, że nie służymy samym sobie, ale też to nas rozwija. i pokazuje, że można odkrywać coś więcej i służyć dla całej wspólnoty. Co mówią dalej kryteria charakteru kościelnego zrzeszeń laikatu? Christi Videlej z Laici w 30 punkcie mówi tak, że aby zatem zachować swoją tożsamość, zrzeszenia katolików świeckich winny wciąż na nowo oceniać swoją działalność w świetle kryteriów charakteru kościelnego sformułowanych właśnie przez Jana Pawła II, Christi Fideles Laici. I tu jest ten 30 punkt, który mówi, że konieczność istnienia wyraźnych i ścisłych kryteriów oceny i uznania zrzeszeń laikatu określanych także jako kryteria charakteru kościelnego rozumiana jest zawsze w perspektywie dobra komunii i misji Kościoła, a więc nie należy w niej widzieć ograniczenia wolności zrzeszania się. I tu wreszcie dochodzimy do jakby serca. Mianowicie te kryteria zostały wymienione bardzo konkretnie i jest ich 5. Pierwsze kryterium charakteru kościelnego. Mówi tak, że chodzi o stawianie na pierwszym miejscu powołania każdego chrześcijanina do świętości. Drugie. Wierność urzędowi nauczycielskiemu Kościoła w przekazywaniu zasad wiary i moralności. Trzecie. Świadectwo trwałej i autentycznej komunii z następcą świętego Piotra, a w Kościele partykularnym z biskupem. Czwarte. Zgodność z apostolskim celem Kościoła i czynny udział w jego realizacji. I piąte. Zaangażowana obecność w ludzkiej społeczności, czyli budowanie rzeczywistości społecznej według ducha Ewangelii, według zasad katolickiej nauki społecznej. Już chyba odczuwamy, że te kryteria charakteru kościelnego, czyli eklezjalnego, korespondują z tym, co mówi dokument Juvenestit Ecclesia. I teraz chciałbym, żebyśmy jeszcze przyjrzeli się temu, rozmienili to na drobne. Mianowicie pytanie postawmy sobie, jak i na ile istniejące ruchy utożsamiają się z Kościołem. I właśnie chciałbym, żebyśmy jeszcze przez chwilę zobaczyli, że one są ogniskowane wokół kilku kryteriów. Dokładnie 3. Pierwsze to jest kryterium wynikające z eklezjologii komunii. Czyli to jest to, co usłyszeliśmy jako pierwsze. To dążenie do świętości i w odniesieniu do urzędu nauczycielskiego Kościoła. Warto sobie zadać zatem pytanie, już takie pastoralne, wewnątrzruchowe. Czy zrzeszenia są narzędziem dążenia do świętości i jej realizowania? Czy są środowiskiem wzrostu wiary? Czy nasza wspólnota, ruch, stowarzyszenie buduje w człowieku prawdziwą wspólnotę z Bogiem przez osobowe spotkanie z Nim? Czy pielęgnuje modlitwę indywidualną i wspólnotową? Czy otwiera się w pełni na słuchanie i przyjmowanie Słowa Bożego jako słowa życia? Wreszcie, czy podejmuje proces przemiany życia i nawracania się, metanoia? Czy pielęgnuje intensywne życie sakramentalne i liturgiczne? Czy podejmują wielki nakaz misyjny Pana, idźcie i nauczajcie? Tutaj wypadałoby dodać albo przetłumaczyć euntes docete, czyli idźcie i czyńcie uczniów. Czy świadectwo wiary stanowi priorytet wszelkiego apostolstwa? Czy pobożność maryjna jest ukierunkowana także na życie wspólnoty? W życiu członków ruchów musi być zachowana spójność pomiędzy podawanymi prawdami wiary a doświadczeniem życia, bo inaczej wszystko się rozmywa. I teraz, aby to mogła być wiara Kościoła, jak mówi Christi Fideles Laici, to muszą być spełnione 3 warunki, że musi to być zakorzenienie w tradycji Kościoła, wierność całemu depozytowi wiary i nienaruszające integralności wiary metody przekazu. Wspólnoty też muszą poznawać autentyczną naukę Kościoła, powinny sięgać do korzeni i źródeł tej nauki, czyli zakorzenienie w tradycji Kościoła. To oznacza przyjęcie całego depozytu wiary i podporządkowanie się prowadzeniu przez Ducha Świętego. Wspólnoty eklezjalne muszą dawać świadectwo poprzez swoją więź z parafią, na terenie której funkcjonują. Drugie kryterium to kryteria wynikające z misyjnej natury wspólnoty. Tutaj to kryterium mówi, że mamy odpowiadać, czy mają odpowiadać wspólnoty zrzeszenia trojakiej funkcji, jaką spełnia Kościół, uczestnicząc w potrójnej misji Chrystusa, triamunera, kapłańskiej, czyli ofiara i kult, prorockiej, czyli nauczycielskiej, królewskiej, służba i miłość pasterska. I pytamy się od razu, czy faktycznie nasze wspólnoty w tej potrójnej misji uczestniczą w pełni i z taką mocą i z takim odniesieniem. Wreszcie odpowiedzialność za rozwój Kościoła, czyli ducha ewangelizacji i poczucie odpowiedzialności za rozwój Kościoła, służba na rzecz godności i praw człowieka, solidarności z cierpiącymi, biednymi, a zwłaszcza z potrzebującymi, wyzwolić się od grzechu, to kolejna cecha właśnie eklezjalności. Dokument mówi też, że podstawowym kryterium przynależności do Kościoła jest świadectwo wiary, które zakłada doświadczenie Kościoła. Poczucie, że jest się Kościołem, leży u podstaw ducha misyjnego wspólnot. No i wiadomo, że właśnie z misyjności wynika powołanie do ewangelizacji. Zaangażowani i inicjatywy te muszą być zgodne z apostolskimi celami całego Kościoła. A prawdziwy duch misyjny będzie zawsze duchem jedności, współpracy, zaufania, radości, pokory i służby. Stąd pytanie, czy tak w naszych wspólnotach jest. A jeśli coś trzeba tutaj skorygować, zmienić, poprawić, to w odniesieniu właśnie do tych wymienionych kryteriów. Wreszcie kryterium trzecie, czy kryteria zgodności teorii z praktyką. Teoria jest kryterium, w świetle którego oceniana jest praktyka i odwrotnie. Praktyka jest kryterium oceny teorii. I właśnie zrzeszenia kościelne powinny konsekwentnie wprowadzać słowa w czyn i weryfikować się w rezultatach życia i działalności. Czyli obowiązuje zasada rozpoznawania po owocach. Mateusz 7,16. I tak naprawdę główną normą, można by od tego zacząć, ale to jest jakaś puenta bardzo istotna, teologiczna. Główną normą dla kościelnych działań jest sam Jezus Chrystus, Jego osoba, słowa i Jego czyny. Zgodność wiary z praktyką życia może oznaczać realizację wspólnoty w wymiarze wertykalnym i horyzontalnym. Nie będę tego rozwijał, bo każdy chyba to rozumie. W świetle przedstawionych kryteriów można rozpoznać eklezjalny charakter, czyli kościelną tożsamość wspólnot, ruchów i stowarzyszeń. Tutaj jeszcze chciałbym dodać jedną rzecz z 31 punktu Christi Fideles Laici, że jest rzeczą jak najbardziej wskazaną, by pewne nowe stowarzyszenia i ruchy, zważywszy na ich zasięg, często krajowy czy międzynarodowy, zostały oficjalnie uznane i wyraźnie zatwierdzone przez kompetentne władze kościelne. To się jakby powtarza po to, żeby wzmocnić akcent, jak to jest właśnie istotne, o czym ksiądz biskup tutaj z całą mocą mówił. I trzeba, żebyśmy we wspólnotach naszych właśnie to rozeznawali i nad tym pracowali. Moi drodzy, teraz tak. Andrzeja poproszę, żeby otwarł dokument, który nazywa się Istotne cechy ruchu eklezjalnego. I pozwólcie, że jeszcze poświęcimy 5 minut na to, dlatego że może to będzie dla nas wszystkich w jakiś sposób teraz uzupełnieniem tego, bo no to są rzeczy, które chciałem, musiałem przedstawić, w sensie, żeby pokazać jakąś rzeczywistość, którą nikt z nas nie wymyślił, tylko określa Kościół. Natomiast tu jest absolutnie proroczy dokument, referat i chciałbym go w skrócie przedstawić, ponieważ jesteśmy 6 dni przed 30. rocznicą narodzin dla nieba sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. 30 lat temu Pan powołał go do siebie w Karlsbergu. My zgromadzimy się już w najbliższych dniach, w piątek, w sobotę, w niedzielę na Jasnej Górze, na kolejnej kongregacji Ruchu Światło Życie. Mówię my, bo ja też tam się wybieram i tutaj jest wielu oazowiczów na sali, a ksiądz biskup też jest oazowiczem. Wróci. I gdybyśmy podnieśli rękę teraz, to tak jak żeśmy kiedyś zrobili tutaj w Zembrzycach już, kto z tego doświadczenia oazowego już zaczerpnął, chociaż przez chwilę, przez miesiąc, rok, to bardzo będę wdzięczny, żeby podniósł rękę ten, kto dotknął charyzmatu Ruchu Światło Życie osobiście na własnej skórze. Bardzo dziękuję. Tak zwana matematyczna większa połowa. Więc to potwierdza, jak Ruch Światło Życie w zamyśle Pana Boga odnajdywał i odnajduje swoje miejsce. Natomiast ksiądz Blachnicki, sługa Boży, wygłosił taki referat na Międzynarodowym Kongresie Movimenti nella Chiesa w Rzymie 25 września 1981 roku. I ksiądz Blachnicki powiedział tak, ja spróbuję takie istotniejsze fragmenty, żebyście zobaczyli, bo ksiądz biskup mnie prosił, żebym to absolutnie przytoczył. Zgodziło się ta moja myśl z jego intuicją, ale może inaczej, moja intuicja z tym, co ksiądz biskup też chciał, żeby to wybrzmiało. Mianowicie, że mamy prekursora, człowieka, który wyprzedził Sobór Watykański II, który jest prorokiem żywego Kościoła i który pokazał, że sam jest żywym Kościołem w sobie, jako osoba. I punktem wyjścia ksiądz Blachnicki mówi tego spotkania, czyli tam właśnie w Rzymie, mówi, jest samoświadomość ruchów i wypływające z niej pytanie o ich miejsce w Kościele. Problemy mające stać się przedmiotem refleksji nie rysują się nam w perspektywie my i Kościół, ale my w Kościele. Chodzi o pytanie, o ile my jako ruch odnowy w duchu jesteśmy Kościołem, przejawem i wyrażeniem jego istoty, formą jego autorealizacji. W tym sensie posługujemy się tutaj terminem ruch eklezjalny, movimento ecclesiale. I tutaj ksiądz Blachnicki mówi o wydarzeniu z Poronina. Mówi, Jan Paweł II, będąc jeszcze kardynałem metropolitą krakowskim, wyraził się na spotkaniu kapłanów, moderatorów naszego ruchu w Poroninie. Ruch Światło Życie, ruch oazowy, to eklezjologia Vaticanum Secundum zamieniona na język pewnego ruchu, pewnego działania. To określenie oddaje istotę tego, co nazywamy ruchem eklezjalnym. I ksiądz Blachnicki tutaj mówi tak, że w dążeniu do bliższego określenia owej istoty narzuca się następująca droga. Aby scharakteryzować ruch eklezjalny, trzeba wyjść od określenia istoty Kościoła. I mówi, że Kościół na Soborze Watykańskim II ujmuje i wyraża swoją istotę przede wszystkim w pojęciu koinonia, komunio, wspólnota. Mówi także, kiedy po zmartwychwstaniu Chrystusa i zesłaniu Ducha Świętego objawiła się, czy zaistniała i zaczęła się rozwijać nowa, dynamiczna rzeczywistość, autorzy nowotestamentalni na jej określenie posłużyli się terminem koinonia. Termin ten pojawia się w Nowym Testamencie 14 razy w znaczeniu uczestnictwo, udział, udzielanie się i wspólnota. I to zawsze w związku z nowym życiem udzielanym przez Chrystusa Zmartwychwstałego w Duchu Świętym. I tak rozumiany termin koinonia, mówi ksiądz Blachnicki, jest tłumaczony na język łaciński jako komunio i temu odpowiada termin wspólnota w polskim przekładzie tekstów soborowych. Ksiądz Blachnicki mówi tak, że eklezjalna wspólnota ukazana w dokumentach soboru jako wspólnota charyzmatów i służb Znaczy jest ukazana jako wspólnota charyzmatów i służb. Mówi, że każdy z członków musi być zaangażowany w dobro i funkcjonowanie i wzrost całej wspólnoty przez właściwe sobie uzdolnienie i otrzymany dar. To jest jakby oczywiste, ale teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do czegoś, co tutaj jest pewną taką nowością, ciekawostką. Mianowicie ksiądz Blachnicki mówi o ewangelizacji, mówi, że od ewangelizacji musi być absolutne przejście i wejście w etap wyzwolenia. Komunio z Chrystusem we wspólnocie Kościoła nie może się zakończyć na ewangelizacji. Mówi, komunio z Chrystusem, już ta pierwsza zalążkowa przez wiarę, musi być przeżywana jako wyzwolenie przede wszystkim od grzechu i wszelkich zniewoleń i uzależnień będących jego bezpośrednim lub pośrednim skutkiem. Ewangelizacja nieprzeżywana i nierealizowana jako wyzwolenie nie stanie się początkiem budowania wspólnoty, bo człowiek zniewolony ostatecznie przez własny egoizm nie jest zdolny do włączenia się w dobro wspólnoty. Warunkiem wejścia do wspólnoty jest przekreślenie własnego egoizmu, własnych, niepoddanych Bożym planom ambicji. Inaczej mówiąc, to, co wyraża nowotestamentalne pojęcie metanoia, czyli nawrócenie. I Blachnicki mówi dalej tak, że budować wspólnotę eklezjalną, czyli Kościół, oznacza więc zainicjowanie przez ewangelizację konkretnych procesów wyzwoleńczych w danym człowieku i w środowisku. Musi nastąpić konfrontacja ewangelicznej wizji człowieka i międzyludzkiej wspólnoty z przejawami i formami aktualnego zniewolenia. Może to jest trudne, bo po południu się ciężko tego słucha, ale jeśli to się przeczyta i człowiek sobie to podkreśli i przemedytuje, to jest naprawdę rewelacja, kiedy Blachnicki kładzie taki wielki akcent na to w budowaniu, w procesie budowania wspólnoty. Mówi, wspólnota chrześcijańska może istnieć tylko jako wspólnota charyzmatów i służb. Nie można włączyć się do wspólnoty inaczej niż przez zaangażowanie, niż przez aktualizację swoich charyzmatów, czyli właśnie przez diakonię. I wreszcie tutaj ksiądz Blachnicki mówi tak. Próbując dać w końcu odpowiedź na pytanie o istotne cechy ruchu eklezjalnego, trzeba ogólnie powiedzieć, że ruchem eklezjalnym może być nazwany taki ruch, którego istotną treścią jest urzeczywistnienie komunio w wymiarze właśnie wertykalnym i horyzontalnym. Czyli to, co mówi później dopiero Christi Fidelis Laici, bo jest oczywiście dokumentem późniejszym niż to wystąpienie księdza Blachnickiego. Jeśli jakiś ruch spełnia to wymaganie, trzeba równocześnie uznać go za formę urzeczywistniania się czy autorealizacji Kościoła. Ksiądz Blachnicki stawia pytanie, jakim warunkom musi odpowiadać dany ruch, jakie musi mieć cechy i elementy, aby można go uznać za ruch eklezjalny. W tym pytaniu chodziłoby o próbę normatywnego opisania ruchu eklezjalnego, co dla każdego ruchu może stać się pomocą do lepszego określenia swojej samoświadomości. Co wynika ze stwierdzenia eklezjalnego charakteru ruchu dla określenia jego miejsca w Kościele? I ksiądz Blachnicki odpowiada tak. Zgodnie z podaną definicją ruchu eklezjalnego, który jest koinonią, komunio, wylicza tutaj elementy stanowiące pewne minimum, jakie należy do istoty takiego ruchu. Czyli ruchem eklezjalnym, mówi Blachnicki, może być nazwany ruch, który w centrum swoich wysiłków i dążeń stawia sprawę komunio, wertykalnej swoich członków, a więc ich wiary pojętej jako relacja osobowa do Chrystusa w Duchu Świętym, stosując sobie właściwe metody rozbudzenia i pogłębienia tej wiary, pomagając nim swoim członkom. Inaczej mówiąc, każdy ruch eklezjalny musi być ruchem duchowości chrześcijańskiej, stawiającej zawsze w centrum sprawy osobistego stosunku do Boga. Kolejna cecha, mówi ksiądz Blachnicki, że ruch eklezjalny musi się wyrażać w tworzeniu małych wspólnot, których członkowie w bezpośrednich międzyosobowych relacjach mogą mieć doświadczenie środowiska wiary i wspólnoty chrześcijańskiej. Ruch nie jest więc sumą jednostek działających na podstawie przyjętego statutu, ale zbudowany jest na zasadzie żywych komórek. Te żywe komórki jako komunio horyzontalna musi być znakiem Kościoła, zawierając w sobie w swoim życiu istotne jego elementy. I to oczywiście Blachnicki przeżywał już na poziomie harcerstwa, bo z tego doświadczenia Pan Bóg dał mu przeniesienie charyzmatu na ruch Światło Życie, tworzenie małej grupy, animatora i tak dalej. I w naszych wspólnotach pewnie też się tak dzieje, że tworzymy małą grupę formującą się i liderów, którzy dalej tą grupę i formację prowadzą. Dalej mówi Blachnicki, pierwszym z tych elementów jest Słowo Boże, przeżywane jako Słowo Życia. Wspólnoty ruchu muszą mieć jakieś metody spotykania się ze Słowem Bożym jako wezwaniem aktualnie do nich skierowanym i normatywnym dla ich życia. Kolejna rzecz mówi, wezwane Słowem Bożym wspólnoty eklezjalne muszą stawać się też podmiotami modlitwy, będącej odpowiedzią na to słowo. Cechą wspólnot eklezjalnych jest więc również jakaś forma wspólnej modlitwy, jako stały element ich życia. Kolejny element to, mówi, odpowiedzią na Słowo Boże jest metanoia, czyli przemiana życia, jako stałe dążenie do życia według Ewangelii. Czyli wspólnoty eklezjalne muszą reprezentować ewangeliczny styl życia, wyrażający się w uporządkowanej hierarchii wartości. Ten styl jest zarazem podstawową formą świadectwa wspólnot eklezjalnych wobec środowiska. I jeszcze mówi, że wspólnoty eklezjalne muszą być dla swoich członków środowiskiem i miejscem doświadczenia ewangelicznej miłości agape, wyrażającej się we wzajemnym znoszeniu siebie i przebaczaniu, w służeniu sobie i wspólnocie za pomocą otrzymanych darów i charyzmatów. Diakonia należy więc do istotnych cech ruchu eklezjalnego, który musi być także wspólnotą służb i charyzmatów. Następnie mówi tak, że również liturgia, zwłaszcza eucharystyczna, cechuje ruchy eklezjalne. Pielęgnują one przeżycie liturgii, widząc w niej znak wyrażający ich istotę i skutecznie pomagający w jej realizacji. Dlatego z jednej strony dąży do sprawowania własnej liturgii eucharystycznej jako znaku sakramentu jedności, z drugiej strony do ożywienia liturgii wspólnot lokalnych przez aktywne uczestnictwo w niej. I dwa ostatnie, mówi, że ruchy eklezjalne, starając się o wierność wobec własnego charyzmatu, są otwarte ku jedności z innymi ruchami i wspólnotami oraz w górę ku nadrzędnym wspólnotom eklezjalnym, zwłaszcza ku jedności we wspólnocie lokalnej, parafii czy diecezji. To dążenie ku jedności jest szczególnym dowodem charyzmatycznej, czyli pochodzącej od Ducha Świętego, inspiracji danego ruchu. Duch Święty, sprawca wielości darów, jest równocześnie sprawcą jedności. Ksiądz Blachnicki kończy, mówi, że wreszcie cechą ruchu eklezjalnego jest uczestnictwo w misyjnej, ewangelizacyjnej świadomości Kościoła, wyrażającej się w poczuciu odpowiedzialności za zbawienie świata i w podejmowaniu różnych inicjatyw ewangelizacyjnych. W charyzmacie ruchu aktualizuje się Kościół, który jest misyjny z natury swojej i we wszystkich swoich członkach. Mówi, to są najważniejsze, istotne cechy ruchu eklezjalnego. Jeżeli znajdują się one w konkretnym ruchu, to można i trzeba o nim powiedzieć, że jest on formą autorealizacji Kościoła, wspólnoty, że w nim Kościół staje się Kościołem żywym, to jest realizowanym w swoich istotnych elementach jako komunio. Można by było jeszcze przytoczyć wiele rzeczy, ale czas się wypełnił i myślę tak, że bardzo zachęcam, żeby jeszcze wrócić do Juvenestit Ecclesia, zwłaszcza od punktu 13 do 23, ponieważ od 13 punktu bardzo wyraźnie jawi się ta rzeczywistość, która weryfikuje bo chociaż ten punkt 18 określa cechy charyzmatyczności, to jednak wszystkie wcześniejsze punkty naprowadzają na to. I ja tu się nie będę teraz wypowiadał jako jakiś wielki fachowiec czy znawca. Myślę, że każdy z nas, słuchając tego wszystkiego, tych dokumentów i tego, co zostało tutaj przeze mnie, jak potrafiłem, tak przekazałem, zebrać i dokonać weryfikacji i refleksji, jak to się ma w stosunku do naszych wspólnot. Pewnie za chwileczkę będzie jeszcze moment do podzielenia się, tak? Zobaczymy to. Z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję i ufam, że trochę nam się uporządkowało, jeśli nie zamazałem wam obrazu. Zachęcam do odniesienia się właśnie do Christi Fideles Laici jeszcze i do Juvenestit Ecclesia. Bardzo dziękuję.
Ciśnienie trochę spadło, to ja je chcę podnieść. Bo jest jeszcze taka jedna rzecz, która mnie uderzyła bardzo przy lekturze Juvenestit Ecclesia i powiedziałbym, że to są kryteria rozeznawania rozeznawania. I nie żartuję, to jest bardzo poważne. To ma związek z tym, od czego tak żartobliwie trochę zaczęli Antoni z księdzem Mariuszem, że teraz do tej pory było słodko, a teraz wam dokopiemy, bo powiemy właśnie, że jesteście eklezjalni albo charyzmatyczni, jeśli to, a Blachnicki mówił jeszcze to, a nie to wynocha. Więc to, co mnie najbardziej uderzyło w tym dokumencie, to są kryteria rozeznawania rozeznawania. I to oczywiście to dotyczy głównie duchownej strony tej sali, ale nie tylko, myślę, summa summarum, bo nieduchowni też powinni wiedzieć, jaką mają amunicję w kieszeni, nie? Ale to jest tak, jak mówił Mariusz, co chwila jakaś grupa przychodzi do biskupa i mówi, bo my robimy to i to i to dobrze robimy, a dostaniemy podpis, a już możemy mieć pieczątkę, a w ogóle to już występujemy w imieniu Kościoła. Okej, to jest mój problem, a wasz jest taki, że do proboszcza przychodzi grupa ludzi, którzy są rozpaleni, pojechali do Zembrzyc, przeżyli jakieś rekolekcje i teraz przychodzą. Andrzej mówił o tym wczoraj bardzo poważnie. I ci, co trochę znają historię ruchu Światło Życie w Polsce i potem też powstawania wspólnot ewangelikalnych, mogliby na ten temat dużo powiedzieć, nie? Co to znaczy, jak ktoś, kto jest rozpalony, poruszony przez Ducha Świętego, dostaje szlaban. I kto bierze konsekwencje na siebie tego szlabanu? I więc są kryteria rozeznawania rozeznawania. Tam idzie czcigodny proboszcz z Jana Kantego. Patataj, patataj. Ale zobaczcie, jak idzie, jak Lenin, Holender. Słuchajcie, to nie będzie długo, ale to chcę powiedzieć, to jest bardzo ważne. Proboszcz przybył. Brawa. 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 Ksiądz, poczuj się teraz tak, jak ja zawsze, jak do ciebie przychodzę do parafii. Dziękujemy księdzu proboszczowi, że mimo swoich oblicznych zajęć przybył do nas. Dobrze, kochani. Posłuchajcie trzech króciutkich fragmencików. To będzie po zdaniu. Zaraz na początku, to jest jeszcze pierwszy punkt. Bardziej niż kiedykolwiek przedtem konieczne jest uznanie i docenienie licznych charyzmatów zdolnych do pobudzenia i karmienia życia wiarą ludu Bożego. Napisałem sobie komentarz, czy to jest tylko mowa trawa. Tak? No zaraz na odwrocie, to jest bardzo piękne. To jest koniec punktu drugiego. Te nowe organizacje, z powodu istnienia których serce Kościoła pełne jest radości i wdzięczności, wezwane są do nawiązania pozytywnych relacji ze wszystkimi innymi darami obecnymi w Kościele. To ładne, że serce Kościoła jest pełne radości i wdzięczności z powodu was wszystkich, jak tu jesteście. To jest tu Marysia, jak przychodzi z Andrzejem do dowolnej parafii w Krakowie i mówią: księże proboszczu, chcielibyśmy głosić katechezy neokatechumenalne. I serce proboszcza jest pełne radości i wdzięczności. Po prostu jest tym. Punkt ósmy, bardzo jest piękny. Ten sam duch obdarowuje hierarchę Kościoła zdolnością rozeznawania autentycznych charyzmatów, przyjmowania ich z radością i z wdzięcznością, szczerego zachęcania do ich wykorzystania i towarzyszenia z ojcowską czułością. Cztery, słuchajcie, kryteria dla hierarchy, który mówi, że rozeznaje. Bo przyszli do niego ludzie, wszystko jedno, młodzi, starsi, którzy chcą coś robić. On mówi: ja mam prawo rozeznać, czy wy tu macie coś robić, czy nie. Okej, on ma prawo rozeznać. A tu są cztery kryteria, czy on rozeznaje, czy on jest po prostu leniwy i ma swoje widzimisię i nadużywa władzy. A jak rozeznaje po Bożemu, to przyjmuje ich z radością i wdzięcznością, zachęca do korzystania ze swoich darów i towarzyszy im. I to towarzyszenie jest procesem, oczywiście trwa, tu było o czasie próby, jest czas, który trzeba przeżyć razem i w tym czasie się dokonuje rozeznanie, ale on jest z nimi, on im towarzyszy, cieszy się z nich i jeszcze ich umacnia, potwierdza, angażuje. Nie? Wtedy rozeznaje w myśl Juvenescit Ecclesia. Jeszcze jedno, to jest 17 punkt, jesteśmy blisko tego 18, więc właściwie można by potraktować to jako wstęp do całego potem wykładu o kryteriach, tak? Mianowicie, na całej tej ścieżce prowadzącej do weryfikacji władze Kościoła winny życzliwie towarzyszyć nowo powstałemu zrzeszeniu. Chodzi o to, by nigdy nie zabrakło mu towarzyszenia ze strony pasterzy, ponieważ w Kościele nigdy nie powinno brakować ojcowskiego podejścia tych, którzy są namiestnikami dobrego pasterza, który swą owczarnię otacza czynną miłością. Ja sobie jeszcze raz wam glosę przeczytam. Jest taki błogosławiony proboszcz katedry w Berlinie, którego Niemcy wykończyli w Dachau, za glosy, które miał napisane w swoim egzemplarzu Mein Kampf, bo on sobie kupił, nazywał się Lichtenberg, kupił sobie egzemplarz Mein Kampf i pisał komentarze na marginesie i został zagazowany na śmierć za komentarze. Nie? Ja się też teraz boję, ale... Mój komentarz jest taki, no właśnie, najpierw puszcza się ich samopas, a potem podejrzewa. Ile wspólnot wiernych, bo bym zwrócił uwagę na to, ksiądz Mariusz używał dość często pojęcia świeccy, nie? Ale tam jest najczęściej słowo wierny. Ja jestem wierny, ksiądz Mariusz jest wierny i Antek jest wierny. To jest nasze prawo, wszystkich nasze prawo, nie? I akurat w tym jesteśmy równi. To, co jest piękne w tych wspólnotach, stowarzyszeniach, zrzeszeniach, jak zwał, tak zwał, to jest właśnie to, że jesteśmy w nich razem. Nie? I, no, ale ile z tych tworzących się nieraz na krótko wspólnot ludzkich, chrześcijańskich, wspólnot wiernych cierpi z tego powodu, że jak się tworzą, to nikt im nie towarzyszy, puszcza się ich samopas, nie? A niech tam spotykają się, a pal sześć niech się spotykają. Nie? A po pół roku czy po roku już tylko widać, o co można ich oskarżyć. Tego nie robią, tu robią głupotę, a tu opowiadają nie wiadomo co. Ale gdzie było to wcześniejsze towarzyszenie i bycie ojcowskie z tymi wspólnotami? Gdzie było? Są kryteria rozeznawania. Rozeznawanie nie polega tylko na tym, że mam władzę i powiem, ty tak, bo ty w ogóle znam cię, fajny jesteś, a ty nie, bo taki jesteś. No. Nie, nie o to idzie. Rozeznawanie ma swoje kryteria. Masz przyjąć z radością, z życzliwością, zobaczyć, potwierdzić, zachęcić, towarzyszyć. Na tej drodze rozeznajesz. Jak tego nie robisz, to nie mów, że rozeznajesz, tylko mów uczciwie, że nadużywasz swojej władzy. Podniosłem wam ciśnienie? To idźcie na kawę.